Chciałbym dzisiaj z wami zastanowić się nad matematyką, taką tą biblijną, która jest bardzo, bardzo prosta. Tak przyłapałem się na tym, że każdy dzień patrzę się na liczby tych pozytywnych ludzi w naszym kraju, czy ich przybywa, czy się zmniejsza ta liczba. Teraz mamy takie rekordy prawie, że każdy dzień. A tak oczywiście jest to trochę związane i z tym, czy te ograniczenia naszych różnych spotkań będą się powiększać albo będzie więcej wolności. Ta matematyka Boża jest zupełnie, zupełnie inna. Ona jest w takich niskich liczbach. Dwaj albo trzej. A odgrywają ważną rolę. Tak sobie pomyślałem, jeszcze wiecie, ile trzeba chleba i rybek, aby nakarmić 5000 mężów? Tak, może Jasio Macura by wiedział, ile mięsa by trzeba było na taką gościnę, na 5000 ludzi, ale biblijnie to wiemy, że wystarczy dwie rybki i 5 chlebów i nasyceni są wszyscy. Kiedy chcemy mówić o tym, czy dany Kościół jest żywy, tak też nas interesują liczby. A w różnych krajach te liczby są zróżnicowane. Myślę, że taki żywy zbór w Ameryce, tak wyobrażamy sobie go, że tam będzie 1000 ludzi albo jeszcze więcej. Nie wiem, jak to jest w Afryce. Słyszałem jednego misjonarza, który mówił, że zyskać 500 murzynów dla Chrystusa jest o wiele łatwiej niż zyskać 50 Czechów dla Chrystusa. Tak daleko posunęliśmy się od tej wiary w żywego Boga, gdzie kolebką była właśnie Europa. A u nas w Czeskiej Republice taki zdrowy zbór, który potrafi się o siebie potroszczyć, to po tej ekonomicznej stronie musi mieć przynajmniej 100 ludzi. Ale Boże Słowo mówi trochę inaczej. Gdzie są dwaj albo trzej. Moja 3-letnia córka potrafi do 3 naliczyć. Takie to jest proste. Przepraszam, wnuczka. Tak, wnuczka. I tak możemy sobie powiedzieć na podstawie tego wiersza, i po co nam jakieś wielkie zgromadzenia? W każdym domu możemy policzyć do 2, 3 czy jeszcze więcej. I możemy sobie powiedzieć, to nam wystarczy. Szczególnie w tym czasie, tej pandemii, po co się narażać? Po co sobie komplikować życie? Możemy zostać 2, 3. Jezus jest obecny i co jeszcze więcej chcemy. Ale chciałbym, żebyśmy patrzyli na właśnie na ten wiersz w kontekście tego, co Pan Jezus powiedział jeszcze przedtem. A to brzmi, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. Cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swoje prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem wśród nich. W tym tekście jest niesamowita moc, niesamowita dynamika. W tym tekście Pan Jezus mówi o tym, że niewiele ludzi może zrobić bardzo wiele. Może wyprosić wielkie zmiany. Ale cały czas myślę o tym, że Jezus, chociaż jeszcze nie powstał Kościół, chociaż miał koło siebie parę tych uczni i jakąś ilość ludzi, którzy byli, ale znowu mogli odejść, że On cały czas myślał na Kościół, cały czas myślał na słuchaczy albo tych czytelników, tych, którzy to będą czytać, którzy będą zaznajomieni z tą obietnicą w Kościele. I tak powiedziałem do siebie, że właśnie z tego wypływa coś, co możemy powiedzieć, że Pan Jezus mówi o wspólnych decyzjach w Kościele, o wspólnych podejmowanych decyzjach, które może podjąć Kościół, aby zmienić rzeczy tutaj na ziemi. Mówi też o wspólnych modlitwach, które przychodzą przed tron Ojca i które mają niesamowitą wagę w Kościele. A później mówi o tym może najważniejszym, o obecności Jezusa w Kościele. O tym, że ludzie są świadomi tego, że Jezus jest w pośrodku nich. Dlatego, że to, co podkreśliłem sobie, że wszystkie te rzeczy dzieją się w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, w obecności, w Jego obecności. Tak sobie powiedziałem, gdyby Jezus odwiedził starszostwo, jak może inaczej przebiegałaby to spotkanie. Jakbyśmy wszyscy patrzyli się na Jezusa, a co ty powiesz? Jakie ty masz zdanie na to? Zgadzasz się z nami w tej decyzji? Jeżeli chcielibyśmy rozpatrzeć jakiegoś człowieka, patrzylibyśmy, a Jezu, ty znasz tą sytuację lepiej, ty jej więcej rozumiesz, dlatego że znasz, co ty powiesz. Nagle Jezus by był tym najważniejszym członkiem tego starszostwa, które by dawało propozycję jakiejś decyzji. Kiedyby Jezus był tutaj obecny i mielibyśmy chwilę modlitwy, tak, dalibyśmy mu pierwszeństwo. On by się pierwszy modlił, a reszta? Milczelibyśmy albo chcielibyśmy dołączyć, żeby Jezus na naszą modlitwę powiedział amen. W imieniu Jezusa. Jaką wielką moc ma właśnie ta obietnica. W imieniu Jezusa wyobrażam to sobie też i na takim obrazie tego, kiedy mamy tu w zborze wiele muzyków na różne instrumenty i czas od czasu mają wspólne próby, spotykają się, aby zladzić te instrumenty do jednego utworu, do wspólnego grania. I też byłem w zespole, też kiedyś grałem i wiem, że tak, kiedy człowiek sobie zrobi sam próbę, wydaje mu się, że to umie, że to zna, ale potem, kiedy usiądzie tutaj kilka, żeby zladzić się w rytmie, w intonacji, żeby mieć te same nuty przed sobą i żeby to ladziło, trzeba poćwiczyć. I właśnie być w imieniu Jezusa jako Kościół znaczy doladzić się do tego, aby nie każdy to sam chciał, ale żeby każdy współpracował w tej jedności. Myślę jednak, że na podstawie tego wiersza, gdzie są dwaj albo trzej, gdzie mogą wiele rzeczy zrobić, kiedy zjednoczą się na modlitwę, na prośbę, że było między chrześcijanami wiele rozczarowania, wiele takiego skłamania. Panie, zjednoczyliśmy się, modliliśmy się, a nic się nie stało. Nie doszło do tej oczekiwanej zmiany. Dlatego chciałbym dzisiaj zachęcić was przez kilka biblijnych wydarzeń, kiedy byli dwaj, a Jezus przyszedł do nich jako trzeci. I popatrzmy najpierw na jedno zdarzenie z Ewangelii Mateusza, z 20 rozdziału, od 29 wiersza. Mateusz 20, od 29 wiersza. I gdy on wychodził z Jerycha, szło za nim mnóstwo ludzi. A oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodzi, zawołali mówiąc: zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. A lud gromił ich, aby milczeli. Oni jednak jeszcze głośniej wołali, mówiąc: zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. I zatrzymał się Jezus, odezwał się do nich i rzekł: co chcecie, abym wam uczynił? Mówią do Niego: Panie, aby otworzyły się oczy nasze. I ulitował się tedy Jezus, dotknął ich oczu i zaraz przejrzeli i poszli za Nim. Dwaj żebracy. To, co ich łączyło, to był ich podobny los. Byli ślepi i w rezultacie tego byli bez pracy, bez socjalnego zabezpieczenia, zdani na łaskę, niełaskę innych ludzi. Zdani na tą swoją możliwość wzbudzić w drugich współczucie, aby ktoś dał im jakąś tam jałmużnę. I przyszedł taki dzień, kiedy w pobliżu znalazł się ten trzeci, ten decydujący, Jezus. I on ulitował się nad tym ich sposobem życia, uzdrowił ich ze ślepoty. Wiecie, ślepego człowieka rozpoznajemy bardzo szybko. O wiele szybciej, aniżeli głuchego, czy niemego, czy z innym ograniczeniem. Ten ślepy człowiek nie umie się orientować. Duchowa ślepota zawsze jest ta trudna sytuacja, w której nie jest łatwo się poruszać, którą szybko można rozpoznać. Oni, kiedy dowiedzieli się, że jest ktoś, kto mógłby im pomóc, wołają do Niego. A ludziom, którzy byli koło nich, koło Jezusa, przeszkadzało im to wołanie. I chcą ich tak usmiernić i chcą ich przekonać, aby nie przeszkadzali, aby siedzieli cicho. I my dzisiaj w Kościele, ludzi, którzy są duchowo ślepi, możemy mieć tą tendencję też ich uciszyć. Nie przeszkadzajcie. Bądźcie, siedźcie cicho, czytajcie Biblię. Ale dopóki nie spotkają się z Jezusem, dopóki Jezus nie usunie ich ślepotę, my tymi radami nic nie zdołamy, nic nie pomożemy. Duchowo ślepy człowiek potrzebuje Jezusa. Tylko Jezus może mu otworzyć te duchowe oczy. Dlatego Kościół jest właśnie odpowiedzialny za to, aby modlić się, aby rozwiązywać niektóre rzeczy, aby doszło do tego, że Jezus będzie w pośrodku, że Jezus będzie obecny, aby czynić właśnie to, że ludzie, którzy byli ślepi, nagle będą widzieć. To drugie zdarzenie, zupełnie z innej beczki, a jednak bardzo podobne. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział od 13 wiersza. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach, a gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżył się do nich, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte tak, że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. Znowu mamy tutaj przed sobą dwóch. I z pewnego punktu widzenia też są ślepi, dlatego że nie widzą to, co się wydarzyło. Nawet nie rozpoznają tego trzeciego, który do nich dołączył. Nie wiedzą, że to samotny Jezus. I są przygnębieni. Nie skrywają swój smutek. Na odwrót, kiedy dołącza do nich ten trzeci, to wszystkie te swoje problemy, te wszystkie starości jeszcze przenoszą na dalszego człowieka. Ile takich sytuacji spotkało nas w życiu? Jest ciekawe, że wtedy, kiedy właśnie jesteśmy przygnębieni, to jakoś nas przyciąga człowiek, który może też być w takiej podobnej sytuacji. Nagle sobie rozumiemy, nagle obaj ponarzekamy sobie nawzajem i jest nam tak dobrze. Pocieszamy się tym smutkiem, który obaj dzielimy i mamy, ale to jest ślepa droga. Na tej drodze nie osiągniemy tego właściwego celu. To przygnębienie nie jest tylko dla seniorów, dla ludzi, którzy są nad grobem. To przygnębienie spotyka każdą generację. Dzieci, studentów, rodziców, którzy mają małe dzieci albo też dorastające dzieci. To są sytuacje, w których każdy z nas na pewno już był, a jeszcze może być. Ale ten drugi albo ten trzeci, w zależności na tym, czy to przygnębienie dzielimy sami albo dzielimy z kimś innym, jest właśnie tak bardzo ważny, abyśmy mu dali miejsce w naszym życiu. Dlatego, że on, kiedy otworzy nam oczy, to wtedy wszystko się zmienia. To wtedy to przygnębienie przemienia się w radość. Jakby te chmury nagle się rozwiały i zaświeciło słonko. I ta atmosfera jest inna. I nawet tam widzimy w tym wydarzeniu, że ci uczniowie, chociaż przedtem tak bardzo przygnębieni, mają tyle radości, tyle nadziei, tyle perspektywy w sobie, że wracają z powrotem, aby podzielić się z drugimi ludźmi z tą wielką radością. Jeżeli Kościół jest właśnie tym Kościołem, któremu Jezus otwiera oczy, aby widział perspektywę, aby nie musiał być smutny, co teraz będziemy robili, aby nie musiał to być Kościół, który nie wie, gdzie jest Jezus, ale by to był Kościół, który ma tą świadomość, że chociaż Jezus fizycznie tutaj nie jest, to On żyje i jest. I oni nieśli to świadectwo drugim ludziom. I to mi się bardzo podoba na tym przykładzie. A trzeci przykład? Około Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, od 25 wiersza. A około północy Paweł i Sylas modli się i śpiewem wielbi Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi tak, że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. Znowu dwaj ludzie. znowu dwaj, których dzieli wspólny trudny los. Siedzą w więzieniu, zakuci, zbici, ale to są ci, którzy pieśniami i modlitwami wielbią Boga niezależnie na okolicznościach. I właśnie ten postój tego człowieka albo tych dwóch mężczyzn, którzy wielbią i chwalą Boga, wywyższają Go, przełamuje tą duchową ciemność. Oni zwyciężają ten duchowy bój i Jezus zbliża się swoją mocą tak, że całe to więzienie się trzęsie, a te więzy więźniów się rozpadają. Oni są nagle wolni, swobodni. I to jest właśnie to zaproszenie, w jaki sposób ma Kościół żyć, w jaki sposób ma Kościół posuwać się do przodu, przezwyciężać wszystkie te duchowe ciemności, które chcą ten Kościół zatrzymać, które chcą go wprowadzić do takiej atmosfery tego przygnębienia, smutku i rozmowy tylko o tych negatywnych rzeczach. Przecież Paweł ze Sylasem mogli się tam żalić jeden przed drugim. Mogli sobie powiedzieć, co teraz będzie z naszym Kościołem, z tymi nowonawróconymi ludźmi. Kto się nimi zainteresuje? Jak będzie z naszą drogą misyjną, kiedy my tutaj siedzimy w tym więzieniu? Oni wiedzieli, że o to potroszczy się Bóg, o to potroszczy się Jezus, dlatego że ten Kościół nie był ich, ale był Kościołem Jezusa. Jeżeli wierzymy, że należymy do tej części tego ciała Chrystusowego, jeżeli wierzymy, że On jest głową tego Kościoła, to pomimo różnych ograniczeń, czy już osobistych, albo naszej społeczności, albo naszego zboru, bądźmy tymi, którzy w swoich modlitwach i w swoich pieśniach uwielbiają i wywyższają Boga i proklamują Jego moc, Jego wielkość, dlatego że właśnie przez to zawsze w historii była przezwyciężona moc ciemności, która związywała ludzi do duchowej niewoli. Tylko w ten sposób możemy widzieć tych wyzwolonych ludzi, ale też i tych, którzy jak ten stróż więzienny z całym swoim domem oddał swoje życie Jezusowi. I chociaż przedtem chciał sobie odebrać życie, teraz dopiero zaczął żyć. Nauczyłem się w tych trzech wydarzeniach pewne rzeczy, które zawsze się powtarzają. To pierwsze, że każde to wydarzenie zinscenował Jezus. Każde to wydarzenie było co prawda inne, ale miało taki wspólny mianownik, że Jezus postanowił zbliżyć się do tych ludzi. Jezus postanowił, że będzie tym trzecim, aby w końcu był pierwszym w ich życiu. I my nie możemy sobie naplanować, jak ten Jezus ma nam pomóc. Ale to, co możemy pozwolić w swoich myślach i w swoim sercu, że Jezus jest zainteresowany i Jezus przygotuje taką sytuację w naszym życiu, kiedy odczujemy tą Jego bliskość i tą zmianę, którą będzie czynił w naszym życiu. Dlatego, że Jezus jest zainteresowany, był i jest o życie człowieka. Jest zainteresowany, aby rzeczy mogły się mienić. Od tego smutku, od tej duchowej ślepoty ku temu, abyśmy umieli orientować się w naszym życiu. A to trzecie, że Jezus chce dołączyć, aby aby nie był tylko tym trzecim czy drugim, ale żeby był pierwszym w naszym życiu. Dlatego, że On zna najlepiej drogę naszego dalszego życia i On będzie nas prowadził, abyśmy swoje życie mogli mieć pewnie zakotwione w tym, kto jest dawcą życia i też dokończycielem naszego chodzenia tutaj na tej ziemi. Ta prosta matematyka, dwaj albo trzej, a Jezus pośrodku nich. Jezus, który w różnych sytuacjach naszego życia, w sytuacjach życia naszych dzieci, naszych bliskich, to, co my nie jesteśmy w stanie zrobić, On chce uczynić. Dajmy Mu do tego miejsca. Amen.